poradnik motoryzacyjny.
I proszę Państwa, stało się, minęła godzina pierwsza, w studiu już jest Wojtek Wielich i jest oczywiście Bartek, witam Cię serdecznie, Bartku.
Kłaniam się Tobie, Krzysiu, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
No, oczywiście.
Bartek sypa, to muszę rozpocząć od pola samochodowy najpierw, bo potem się nie wyrobimy. Zatem do rzeczy. Wiadomość, na którą chyba, znaczy, której kierowcy w Chicago powinni wiedzieć, że 1 grudnia okres zimowy się zaczyna. Na głównych arteriach komunikacyjnych w Chicago, to jest około 270 mil, nie można parkować od 1 grudnia do 1 kwietnia.
Poważnie?
Czy śnieg pada, czy nie pada?
Nawet jak nie ma tych 2 centymetrów słabych,
tak
czy
jest.
Tam tych?
Tak jest.
Nie można.
Dzisiaj w nocy hieny rozpoczną holowanie samochodów. Ja mówię hieny, bo to, no, to paskudy są kierowcy, bezwzględni. Na sznurku ciągają te na hama samochody, nie dbają o to, co tam samochody nawet uszkodzone, muszą kierowcy odbierać. Także pamiętajmy.
Ale Wojtku, na tym znaku jest napisane, że nie parkuj, jeżeli będzie śnieg powyżej 2 inczy.
Tak jest, nie. Nie, główne ulice, na przykład Milwaukee od downtown do przedmieść też są objęte zakazem w ogóle. Nie chodzi o 2 cale. Ty pamiętasz 2 cale?
Tak.
Cale lepiej nie sprawdzać, ale faktycznie od 1 grudnia do 1 kwietnia nie wolno parkować na głównych arteriach komunikacyjnych w Chicago. Bezwzględnie. Tak jest.
Tak? A co ty tak, Bartek, głową kiwa? Wierzysz w to, co mówi Wojciech, czy ty nie wierzysz?
Średnio,
co to bardzo uciążliwe dla...
Średnio tej pierwszej nocy, najczęściej pierwszej nocy, bo nie da się zagapi, tej pierwszej nocy 250 samochodów jest odholowanych, średnio, tej nocy.
I razy 100 dolarów, tak?
Oto jak się, już nie pamiętam tych kar grzywien od kosztów odholowania, parkowania, to niesamowite. Chyba, że ktoś się chce pozbyć jako starego grata, to może się pozbyć za darmo.
Ta, oni mu odholują i się już nim zajmą, a ty nie musisz.
No tak.
No pewnie rachunek przyjdzie jednak, Wojtek.
Jednak chyba tak.
To nie jest takie...
Mam drugą poradę samochodową dotyczącą sztuki przewożenia choinek. Już w moim programie w piątek...
Ale to znaczy, Wojtku, nie można je pionowo trzymać na dachu,
znaczy,
tak?
Znaczy pionowo nie, ale znalazł kierowca w moim mieście Inowrocławiu. Na głównej ulicy Wenel przewoził choinkę i choinko zawadził o sygnalizator. No jak to można choinko zawadzić?
No to właśnie, no jak?
Ale koniec...
Poprzek ją przewoził.
No chyba, no może w poprzek. Ale facet zatrzymał samochód i wysiadł z samochodu i z tą choinką walczył, bo choinka zawisła na tym sygnalizatorze. No i...
Sprawdzili mu?
Spadł, nogę skręcił. Wylądował w szpitalu. No.
Ale urwał ten sygnalizator, czy to znaczy 3 wypadki. Nogę skręcił, urwał sygnalizator i połamał choinkę.
Tego nie wiem. Proszę kierowców, jeśli kupujemy choinkę, jeśli nie mamy rufrek, czyli tego rufrek po angielsku, no stelaża na dachu, to zawsze można położyć koc na dachu, nawet na samochodzie osobowym, położyć koc. I lokalnie, jeśli przewozimy choinkę, no choinkę zawsze pakują w taką siatkę. Jeśli lokalnie wywozimy choinkę, to sznurkami można przywiązać. Ale broń Boże, proszę kierowców, nie wyjeżdżać na autostradę. Bo zdarzył się mojemu koledze przypadek, który z Wisconsin obiecał mi, że choinkę przywiezie. Ona jakoś posiadła drobną w Wisconsin. No i wiesz, 2 choinki dla siebie i dla mnie. No sznurkiem przywiązała. Ten powiedzmy spowodował, że choinki stracił, z dachu zleciały.
Obiecał ci i nie dowiózł.
No
nie
dowiózł, ale potem drugi raz przywiozł. Drugi raz się zmądrzył, bo pasami parczanami te choinki związał na dachu. Pasy paczane są dobre. Można je kupić w Home Depot na przykład. No i inne tereny w sklepach. I rufrek może pomóc, ale ja bym się rufrek też tego stara bał się obciążać tymi choinkami. Lepiej drzwiami przycisnąć. To jest sztuka, którą niektórzy posiadli. Także faktycznie możemy się drzwiami przed nimi tylnymi poratować. I porada numer 3. Prezenty pod choinkę dla samochodziarzy. Co wybrać dla samochodziarzy? Pewnie charger. Jeśli w domu nie ma chargera albo jumpera, może kierowcy się przydać. Może jakieś dywaniki na podłogę, ale dywaników na podłogę nie kupujmy, broń Boże, w Walmart.
Bo?
Dziadowskie. Będą się zwijały. Lepiej jeszcze szarpnąć się u dealera kupić, porządne. Dywaniki, jeśli są uszkodzone, są gumowe, można kupić na internecie, jeszcze czas, firma, która się ogłasza, Weather, jakaś ta, można sobie zamówić. No, można zamówić serwis, na przykład gift certificate, czyli upominek, zdanie zapalane albo alarm, ale broń Boże, nie kupujmy w prezencie zestawu, który można sobie zainstalować. Zdane zapalanie to musi być zrobione w warsztacie.
Fachowiec.
Fachowiec musi.
Ale
też.
Ale polecasz, Wojtku, w ogóle, żeby zdalne sterowanie instalować?
Znaczy zapalanie.
Tak, zdalne zapalanie.
Bardzo fajna sprawa.
Tak.
Szczególnie zimą, kiedy brać się zapalić, nagrzeje się szyba, wszystko się musi skrobać.
W Polsce nie wolno.
Nie wolno?
Nie wolno. No.
Ale ja już nie chcę w to wchodzić, bo znaczy, w Polsce
wolno rzeczy. Tylko w przypadku, jeżeli siedzisz w samochodzie. W związku z tym to zdalne zapalanie jest troszeczkę bez sensu.
Ale... A to taka logika.
Tak, no, jakoś tak.
Proszę pana, jak pan będzie chciał, wolno panu jeździć pańskim własnym samochodem w momencie, kiedy pan wsiądzie do niego.
Tak, tak. Można kable do jumpa kupić. Jakieś futrzaki, jeśli podejrzewa, że kierowca ma kiepskie siedzenia wytarte, może futrzaki, czyli pokrowce na siedzenia.
Albo można sobie podgrzewać fotele.
Jak się ma Lexusa.
No tak. No to chyba tyle było.
Ale pomaga na plecy.
O, zdecydowanie tak. Wojtuś, dołóżmy do tego jeszcze szczotki do zbierania śniegu i szufelki do ewentualnego odladzania przedniej szyby, czy w ogóle
szyb. Słuchajcie, ja widziałem taką reklamę, panowie, teraz oświetlcie mnie, czy to jest dobry produkt. Otóż na szybę zakłada się taki materiał, który mu się przytrzaskuje drzwiami, żeby on się nie tego. I potem otwierasz i ściągasz ten śnieg z tym materiałem.
Malucha w Polsce miałem, to potrafiłem nawet w maluchu drzwi boczne też prześladem starym przesłonić.
O tak?
To jest kapitalny pomysł, że zimą w okresie, jeśli deszcz ma z nocy zaczyna padać, to można przykryć prześcieradłem szybę przednią takie albo stałym kocem i to pomaga. Faktycznie tak.
Ale pomaga w sprawie jakiej?
No, że nie musi się odśnieżać, odladzać.
Aha, jak chcesz, żeby nie zamarzło.
No oczywiście
to prześcieradło z dymu, już, przepraszam bardzo.
No
nie, no ale tak. Wojtuś maluch, no to można było zabrać do domu.
Do windy się zmieścił.
Tak jest. Po co ma stać na tym mrozie?
I marznąć.
Na przykład wiadomości z Polski dotyczące kradzieży samochodów. Najbardziej popularnym samochodem w Polsce to jest Toyota.
O tak?
Bez względu, czy Toyota sprowadzana z Ameryki, czy sprzedawana na rynku polskim, Toyota zaliczyła kradzieży 869, ja mówię o danych za pierwsze 10 miesięcy. Faktycznie tych samochodów skradzionych prawie 6 tysięcy sztuk ogólnie, na drugim miejscu jest Audi. Na trzecim miejscu widzę BMW. Mercedes jest na czwartym miejscu. Kia, Renault, Fiat, Peugeot. To najbardziej popularne modele, które są kradzione w Polsce. Jakie Toyota są kradzione najczęściej? Toyota Corolla, Toyota RAV4. Potem inne modele widzę na liście: Hyundai Tucson, Fiat Ducato, Kia Sportage, Renault Master. Master to jest chyba furgonetka, zdaje się.
Ducato to też jest
Ducato, furgonetka. Ducato, też furgonetka. Toyota Yaris, Toyota Camry, CHR czy CHR i Audi, dziesiątkę zaczyna Audi A4. I w jaki sposób się kradzie, następuje kradzieże? Na walizkę. O tym sposobie już mówiłem. Walizka jak na sensie wygląda. Złodziej przekwituje sygnały. W momencie, jeśli włączamy, jeśli samochody zamykamy tym naszym pilotem, to jeśli ktoś przychodzi z walizeczką, to przekwituje sygnał. I w tym momencie...
Ktoś idzie do domu, a on otwiera auto od jazda.
Tak jest. Idzie na zakupy i albo na lotniska ewentualnie. Złodzieje na walizkę to jest najprostszy sposób. No trzeba oczywiście mieć tę walizkę. Podobno można kupić tę walizkę na internecie. Nie znam się. Walizki można sprowadzić do Polski z Rosji, z Bułgarii. O czym już kiedyś mówię, dawno
temu.
Bo jak mówię
o kradzieży samochodu, Wojtek, Toyota pierwsza, to te samochody przez Polskę tylko przejeżdżają, a potem jadą dalej.
Tak, na wschód.
Na wschód.
Nie wiem, o Białorusi cały czas czytam, ale granice są uszczelnione chyba.
Tak, tam uszczelnione.
Ale do Ukrainy to łatwiej przewieźć i Rosji ewentualnie.
Oni wtedy wstrzymują ostrzał, nie ma bomb, bo tak, samochody jadą, wiesz.
Również, bo są to nowsze samochody, kradzieże następują nowszych samochodów na części, bo części są chodliwe. Niemcy wymyślili, to paskudy Niemcy wymyślili, zapalenie na guzik. O to chodzi, że jeśli złodziej przechwyci kody, może wejść do samochodu, uruchomi samochód na guzik. Nie potrzeba kluczyków. To Niemcy wymyślili paskudy. Ja o tej historii już mówiłem dawno temu, że do Gdańska przyjechał oficer niemiecki z policji, nówka Mercedesem i szkolił gdańskich policjantów. Ja mu gwiznęli auto. No tak. Ale są zabezpieczenia, które ludzkość wymyśliła. Żałuję, że tych samochodów, w tych samochodach tych zabezpieczeń nie ma. Mamy historię, z którą spotykamy się na lotniskach. Imigranci patrzą nam w oczy.
No.
Dlaczego? Dlatego, żeby zweryfikować paszport, czy paszport należy do Bartka Stypy. Czy to Bartek Stypa przyleciał?
Czyli Bartek nie może wylecieć na twój paszport?
Nie, raczej nie.
Nie?
Nie, raczej nie. I są...
Bartek, nawet nie próbuj, wiesz.
Są zabezpieczenia.
Próbowałem raz, ale się nie udało.
Odcisk palca można na tym guziku skonstruować. A żeby kierowca odcisk palca musiał przyłożyć.
Ja już nie wiem, co jest lepsze. Panowie, co jest lepsze? Oko, odcisk palca, czy tam nie wiem co?
Austriacka firma wymyśliła, że na drzwiach wejściowych po stronie kierowcy też możesz odcisk palca zostawić. Ale chyba zimą to by nie pasowało. I ten projekt chyba upadł.
I na zewnątrz przy mrozie to nie za bardzo. Chyba, żeby językiem chciał dotknąć, to by się nie...
Jezu Maria.
No, miałeś film głupszy.
No, widzimy na filmach szpiegowskich, jakichś terrorystycznych, że tylko uprawnieni, jak podstawią do jakiegoś czytnika, mają prawo wejścia na potrzeby wzroku. Czyli są sposoby. Nawet dziady tego Niemcy jeszcze nie wymyślili.
Może to i dobrze, słuchaj.
Jakie samochody się kradnie? No, starszy aut niż 10 lat, to się nie kradnie. W jakich województwach?
Wojtek, czy to jest kurs, jak ukraść auto?
Nie, to nie jest kurs. Trzeba mieć walizeczkę. A ty walizeczki nie masz.
Ja nie mam. No nie, żartujesz się, śmieję.
No tak, oczywiście.
Bo to trzeba walizeczkę ściągnąć w Rosji tak, i tam tak. Jeszcze cuda nie widzi, cuda no na wianku, wiesz. No.
No to gangi się w tym specjalizują. W jakich województwach znalazły mieszkańcy najczęściej? Mazowieckie, dolnośląskie i śląskie twoje województwo kradną. Najmniej opolskie i świętokrzyskie.
O, bo tam jest co? Nie ma takich drogich aut, no.
Może chyba.
Może trochę ubogie są to.
Tak, tak. No, przechodzę do informacji ogólnych. Firma Stellantis. Stellantis to jest Peugeot, Citroën, Opel, Chrysler, Fiat. Ma 14 oddziałów firma Stellantis. Tak wlecie się w ogonie. Ja mówię o samochodach z napędem elektrycznym. Dodge, Daytona, Charger. Ukaże się dopiero pod koniec roku, trochę opóźnił już chyba za 2-3 miesiące. Jeep Wagoneer ukaże się chyba pod koniec roku jeszcze, ale Ram, o którym mówiłem, 1500, elektryczny pickup, to który masz być pierwszym po Fordzie F-150, gdzieś chyba dopiero w połowie roku przyszłego się pokaże. Ale firma General Motors i Ford twierdzi, że według planu wcześniejszego swoje pick-upy i elektryczne auta będzie uruchamiało. Aha. Także jest nadzieja, że ktokolwiek uwielbia samochody elektryczne, to, no to będzie mógł kupić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię często za szybko i czytam za szybko. Przegapiłem wiadomość o samochodach Cupra. Cupra to jest oddział Seata. Cupra należy do Volkswagena i ma być w sprzedaży sieci Penske, Roger Penske. To jest ogromny dealership, który sprzedaje nowe auta i używane auta w ilości około ćwierć miliona sztuk. Penske. Ale przegapiłem wiadomość... Że te auto sportowe, bo Cupra to są głównie auto sportowe, z Hiszpanii będą sprowadzane dopiero za 5 lat.
A czemu tak długo?
No, bo się nie popisałem. Czytam za szybko też. No tak, przegapiłem. Dopiero za 5 lat. A mi się wydawało, że już w przyszłym roku.
To tak na marginesie.
Tak. Mam tę ciekawostkę, że General Motors zrobiło pokazową jazdę. Wybrało General Motors, czyli Chevrolet, GMC, 7 samochodów Chevroleta, GMC, 5 Cadillaców. Na moście się pojawiło, pewnie policja o tym wiedziała, na pewno wiedziała, na moście Bay Bridge to ten, który łączy Oakland, przedmieście San Francisco i San Francisco.
Tam, gdzie jest więzienie i teraz ja wiem, który ty masz.
Alcatraz. Tak.
Po prawej stronie ten most.
Tak.
Ten, który jest częściowo przez wyspę Yerba Buena przebiega i był projektowany między innymi przez polskiego inżyniera.
Ten most Oakland?
Nie, Bay Bridge.
O tak?
Bay
Bridge. Tak?
Ten most San Francisco, który właśnie łączy te dwie miejscowości i przechodzi częściowo przez wyspę. W jednej części jest to most wiszący, w drugiej części jest to most na podporach.
Tego nawet nie wiedziałem, że... Nie widziałem wyspy w ogóle. Zasłonięte specjalnie. Żeby kierowcy nie widzieli, żeby wypadku nie powodowali. Ja tutaj wiedziałem kilka razy to. No to nie wiedziałem, okej. Okay. Ale wracając do tematu. Samochody w wersji autonomicznej, bo o to chodziło, że wersje autonomiczne przejeżdżały i kawalkadę otwierał Chevy Silverado pick-up truck, który ciągnął przyczepę. Ale jednak był warunek postawiony przez władze Kalifornii, że musi być kierowca w samochodzie. Kierowca, który przejął stery. Jest kilka klas samochodów autonomicznych. Ja to, o tych samochodach specjalnie jeszcze nie mówię, bo temat jest przyszłościowy. Te samochody miały level drugi, czyli poziom drugi. Czyli musi być kierowca, który jest czujny, musi przejąć kierownicę i pedały. A to nowość się pokazała, o tym jeszcze nie wiedziałem, że jest monitor wbudowany w podsuficówce, który kontroluje kierowcę.
Bo kierowcę?
Kierowcę, który musi siedzieć w samochodzie. Bo był przypadek, o tym mówiłem dawno temu, że Volvo w służbie Ubera w miejscowości chyba Phoenix albo Flagstaff, gdzieś w Arizonie, Volvo przejechało kobietkę na śmierć. Bo Volvo nie widziało. Tymi sensorami, liderami nie widziało tej kobietki. To była szarówka i kobieta zginęła. Także jest urządzenie, które monitoruje kierowcę, czyli kierowca, czy kierowca jest czujny. Dobrze. I w końcu historia może być ciekawa, jeśli doszłoby do ataku Chin czerwonych na Tajwan. Znalazłem ciekawą informację, że ponad 40% półprzewodników pochodzi z Tajwanu. Tajwan jest potęgą. Chiny Ludowe też są potęgą. Korea Południowa, Japonia też się mieszczą w tej strefie, ale Chiny, źle, Tajwan jest potęgą. A Trump mówi, że jeśli dojdzie do inwazji albo blokady na Tajwan, to wprowadzi na wszystkie artykuły sprowadzane z Chin czerwonych na taryfę będzie 200% obowiązywała. Ale Tajwan mówi tam, że musi zapłacić za obronę, za ochronę. No ciekawe czasy się szykują. I na zakończenie Batkowi oddam głos.
Dziękuję.
Baty już się nie może doczekać. Ale takie mam wprowadzenie, bo będzie Baty o rajdach mówił najdłuższych Londyn Sydney, o czym za chwileczkę. Historia powstania pierwszego automobil klubu. Ty tę historię pamiętasz, Krzysiu, bo to historia...
Pamiętasz?
Tak, ty pamiętasz, bo to się wiąże z hrabią de Dijon. Czy pamiętam, jak mój hrabia miał na imię? Nieważne. To był młody arystokrata, który w paryskich kręgach towarzyskich się uwijał, przystojny, bardzo bogaty hrabia, który uwielbiał ruch, zabawy, przyjęcia, wyścigi zaprzęgów konnych. Mhm. Chęć imponowania innych spowodowała wręcz wielki skandal, bo ponieważ młody człowiek, dowiedziawszy się, że w szopce na przedmieściu Paryża dwaj ślusarze budują małą lokomotywkę parową. No, przystąpił do nich do spółki i podobnie umorusane budował pojazd parowy, który wyjechał pod koniec roku, w połowie lat 80. 1885 roku na ulicę Paryża. To był bożyszcze kobiet i świetny towarzysz, męski hulanak de Dijon. A tym samochodem, pojazdem w towarzystwie dwóch mechaników, też umorzonych jak on, pokazał się w Lasku Bulońskim. Co gorsza, oficjalnie się ogłosił, że jest współpartnerem tych prostaków. Albowiem firma nazywała się de Dijon Bouton Trepador.
Genant, Trepador. Trepador.
Akcent francuski chyba dobry. Rodzina uprzednio młodemu hrabiemu wybiegi towarzyskie wybaczyła. Mhm. Na przykład wrzucenie policjanta do sekwany. To pamiętasz, tak?
Tak.
Śniadanie w towarzystwie nagiej kobiety w lokalnej restauracji.
Tego mi nie opowiadał.
Tego nie opowiadałem. Dobrze, ale miarka się przebała i sąd familijny orzekł, że należy go wydziedziczyć. Ale sława tego automobilu poszła jednak w kręgi towarzyskie i posypały się zamówienia. Szopka na przedmieściu szybko przerodziła się we fabryczkę produkującą dalsze, znaczy doskonałe samochody. Rodzina, widząc sukcesy młodego hrabiego, chętnie przyjęła go z powrotem na łono bogactwa swojego. Hrabia jednak, widząc swoje braki w wykształceniu technicznym, podjął studia na Politechnice paryskiej. Stał się prawdziwym konstruktorem. W tym czasie rozpoczęły się wyścigi samochodowe. Hrabia też brał udział w tych wyścigach i pierwszy wyścig odbył się wiosną 1895-1896 roku na trasie Paryż-Rouen. Ten wyścig hrabia wygrał, bo był najszybszy, ale nie dostał nagrody. Dlatego, że nie ma palacza do tej lokomotywki. Nie ma palacza, a warunek był, że musi palacz być na miejscu.
No ktoś musiał tam dosypywać.
Dosypywać, tak. I w związku z tym wygrał wyścig, ale nagrody nie dostał. Hrabia de Dijon startował wiele razy na wyścigach, jak śledziłem wyniki tych wyścigów, specjalnie tych rajdów w ogóle już nie uzyskiwał pierwszych miejsc. Mhm. Ale zorganizował pierwsze spotkanie w roku 1895 w rezydencji, spotkał się z przyjaciółmi belgijski baron Van Zuren się pojawił, dziennikarz paryskiego Le Figaro. Ten dziennik potem wiele imprez wyścigowych, rajdowych organizował. No i to było w październiku tegoż roku. Tam byli na liście znajduje zawodników tych, którzy startowali w zawodach. Był też pan James Gordon Bennett, właściwie dziennika New York Herald, który też nazwisko Bennetta pamiętamy z różnych wyścigów. O tych wyścigach będziemy mówili kiedyś z Bartkiem jeszcze. Mhm. Ten baron belgijski został prezesem. Hrabia był wiceprezesem i jakiś profesor matematyk też był wiceprezesem. Tak powstał pierwszy w świecie klub samochodowych o nazwie Automobile Club de France.
Proszę.
Potem zorganizowano kolejny wyścig Paryż-Marsylia, o tym będziemy z Bartkiem Stypem mówili. Batku, to było, oddaję głos.
Tak jest. Tak. No dobrze wspomniałeś, automobil francuski. Naprawdę trzeba oddać honor. Był to naprawdę początek organizacji motoryzacyjnych na świecie. Wyścig ten wspomniany przez ciebie z Paryża do Rouen miał ogromną prędkość średnią, około 30 km na godzinę. Ale w tych czasach no, było to i tak ogromne osiągnięcie. Do dziś automobil francuski, w ogóle motoryzacja francuska i takie po prostu zainteresowanie.
Była zbliżona do prędkości Concorda tym.
No tak mniej więcej to tak by wyglądało. No poszliśmy w tych czasach do przodu mocno. To znaczy i wzorem automobil klubu francuskiego powstały na świecie wszędzie automobil kluby, wszędzie powstały organizacje motoryzacyjne, wszędzie zainteresowano się właściwie wszelkimi odmianami sportu motorowego. Także wspomniany tutaj w zeszłym tygodniu automobil klub Śląski obchodził stulecie, aż francuski jest troszkę starszy. 30 km na godzinę z Paryża do Rouen, ale potem już było tylko szybciej i szybciej i szybciej. Dzisiaj najszybsze samochody rajdowe jeżdżą dobrze powyżej 200 km na godzinę. Formuła pierwsza jeździ dobrze powyżej 300 km na godzinę. Samochody rekordowe osiągają prędkości już powyżej jednego macha, czyli powyżej prędkości dźwięku. Ale wróćmy do tych starych czasów.
Tak jest.
Nasunęła się taka sprawa w związku z tym, że odnaleziono w Australii samochód Sobiesława Zasady.
Poważnie?
Porsche Sobiesława Zasady, którym 50 lat temu wystartował w rajdzie Londyn Sydney, zostało na terenie Australii. Dwóch panów po prostu rozpoczęło poszukiwania i po nitce do kłębka dość mozolną pracę. Zajęło im to ponad pół roku. Najpierw tutaj
krótko.
Słucham?
Czyli tak krótko.
No ja wiem, czy krótko. No może.
Dobra, ale kto wywęszył ślad?
No szukano człowieka, który miał ten samochód. Potem się okazało, że on ten samochód sprzedał. Ten samochód jeszcze dwukrotnie zmienił właściciela. Przez wiele lat był w jakiejś tam szopie przetrzymywany i właściwie trafił w ręce człowieka, który nie był zainteresowany tym samochodem. Już właściwie był częściowo rozebrany, to znaczy zdjęto z niego cały ten osprzęt przeciwko kangurom, który był założony, bo ci, którzy pamiętają...
Jaki był pomysł na ten samochód, skoro oni zdejmowali, rozbrajali, co to chodziło?
To był samochód, który przejechał rajd Londyn-Sydney. Był to samochód Sobiesława Zasady.
Który zostawił Sobek, tak?
Zostawił tam firma Porsche, bo to był samochód przygotowywany i wystawiany przez firmę Porsche. Załoga Sobiesław Zasada, Marek Wachowski, była to tylko jakby sportowa załoga tego rajdu. Rajd Londyn-Sydney uważany jest za największy.
W Australii jeździ się po prawej, po innej stronie, a europejska wersja po innej stronie.
Ale kierowcom rajdowym zdaje się to nie przeszkadza, no czy tak. Kierownica jest po prawej, czy po lewej stronie. Oczywiście. Nawet nie potrafię powiedzieć, czy ten samochód Sobiesława Zasady... Nie, miał kierownicę po lewej stronie.
No tak.
Miał kierownicę po lewej stronie, czyli typowo europejsku, tradycyjnie. Natomiast wygrał ten rajd Andrew Cohen, który miał kierownicę po prawej stronie, bo to był angielski samochód z angielskim kierowcą. Był to rok 1968.
Tak jest.
Rajd Londyn-Sydney uważa się za najdłuższy i najcięższy rajd, jaki kiedykolwiek w ogóle rozegrano. Było to 17 tysięcy kilometrów. W 1968 roku. To jeszcze ta technologia i technika nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. Na przykład nie było GPS-u.
No oczywiste.
Co pewnie...
A jaka przestrzeń morska, że tak powiem, była ujęta w tej długości?
Słucham?
Przestrzeń morska. Sydney morska.
Statkiem zostały z Indii samochody dostarczone do Australii.
Czyli przestrzeń morska nie była liczona w ogóle?
Nie, oczywiście, że nie. Pierwszy etap tego rajdu to był etap do Bombaju z Londynu, a drugi etap już był rozgrywany na terenie Australii.
Gdzieś tam przez Afganistan jechali. Irak, Iran, tak?
Tak. To powiem. Powiem o tym, jak to było. To było Porsche 911 z numerem 58 z dużym napisem Poland na tylnej klapie. Także Zasada i Wachowski reprezentowali Polskę w sposób taki bardzo widoczny. W 1977 roku Zasada jeszcze raz pojechał w rajdzie Londyn-Sydney Mercedesem. Mówiliśmy o tym, że ten Mercedes się tam troszkę psuł. Konkretnie rajd wystartował w listopadzie w słoneczne popołudnie 1968 roku z Crystal Palace w Londynie, gdzie zgromadził 200 tysięcy widzów na tym właśnie starcie. No co było ewenementem absolutnym. Wszystkie najważniejsze gazety i najważniejsze publikatory oczywiście wykazywały wielkie zainteresowanie rajdem. Od początku uważano go za najtrudniejszy, najdłuższy w historii, skupiający zresztą wszystkie główne marki samochodowe, łącznie z Moskwiczem. Moskwicz też wystawił reprezentację w tym rajdzie. Właściwie samochody były przewożone dwukrotnie przez, bo najpierw przez Canal La Manche z Dover promem popłynęły do Europy, czyli ten pierwszy etap to był taki krótki Londyn-Dover, a zasadnicze etapy to już były w krajach Europy i Azji, no i w Australii. Rajd odbywał się w normalnym ruchu, czyli nie było żadnych tras zamkniętych, odbywał się w normalnym ruchu, każdy etap miał wyznaczony czas przejazdu, w większości nie do utrzymania, czyli w większości o wynikach decydowała ilość spóźnień. Czyli praktycznie rzecz biorąc zmuszało do kierowców do jechania na pełny gwizdek, jak się to mówi, na pełny gaz od początku do końca. Pierwszy etap 10 tysięcy kilometrów do Bombaju, drugi etap 6 tysięcy kilometrów do Sydney. 11 krajów. Problemy na granicach, szczególnie załogi z kraju wschodniego, doprowadziły do tego, że załoga Sobiesława Zasady nie miała szans przetrenowania odcinka europejskiego i azjatyckiego. Zdobycie wszystkich wiz i wszystkich po prostu zezwoleń graniczyło z cudem, czyli praktycznie pojechali na ten rajd bez treningu na tym etapie do Bombaju. Natomiast dużo czasu i dużo energii poświęcili na trening części australijskiej, co dało potem znakomite rezultaty. Z Paryża pojechali w czasie mgły zresztą przez tunel Mont Blanc i Zasada jako jedyny z tych krajów socjalistycznych, tych krajów KDL-i, był jednym z trzech zawodników fabrycznych Porsche. Jeszcze oprócz niego były dwa wystawione Porszaki. Problemy z wizami, jak powiedziałem, stworzyło to, że nie trenowali. Natomiast w Australii jeszcze ich samochód nie został dostarczony i trenowali Fordem. Trenowali Fordem i chyba już na początku tych treningów już po 100 kilometrach jazdy mieli nieprzyjemne zderzenie z kangurem. Samochód został rozbity, ale zaprocentowało to natychmiast wiadomością do Stuttgartu, że samochód Porsche, samochód rajdowy musi być specjalnie przygotowany. Zbudowano kraty chroniące. Cały przód samochodu był osłonięty dość potężną kratą. Szyba przednia też była osłonięta siatką i dach samochodu też był osłonięty kratą. Samochód wyglądał pancernie, no ale zapewniał, jak się okazało, 100% bezpieczeństwa. Różne...
Ja słyszałem taką jedną anegdotę a propos tego, nie wiem ile w tym jest prawdy, że jeden z samochodów potrącił tego kangura i oni się zatrzymali i zaczęli sobie robić zdjęcia z tym kangurem, wiesz. Nałożył mu marynarkę temu kangurowi, a kangur się ocknął i z tą marynarką i z paszportem poleciał w długą. I go tyle widzieli, wiesz?
Dobra. To faktycznie. Różne firmy stosowały większe lub mniejsze zabezpieczenia. Był też Citroën DS. Okay. Pamiętamy takie bardzo sprawne w terenie samochody z podnoszonym hydraulicznie podwoziem. On jechał bez zabezpieczenia. No ale to różnie podchodzono do tego. Ta konstrukcja z siatki i z rur, no bardzo sprawdziła się na tym odcinku australijskim i po prostu zapewniła załodze Zasada Wachowski bardzo dobry wynik tam właśnie, o którym za chwilę powiem.
Tak jest.
Przejazd przez Europę był przez Rumunię, i przez Bułgarię, i to zawodnicy wspominają jak niedzielną wycieczkę, no to właściwie nic się nie działo, nie było żadnego problemu. Dopiero Turcja spowodowała problemy, bo bezdroża, trudne warunki i problemy nawigacyjne, także dopiero w Azji, dopiero za Bosforem zaczął się prawdziwy rajd. Mm. Dla przykładu, 300 kilometrów, limit 2 godziny 45 minut. Rozumiem, że autostradą byłoby to możliwe do osiągnięcia, ale na tych bezdrożach Azji, no ciężka sprawa. Była też awaria w samochodzie Sobiesława Zasady na tym odcinku, mianowicie gdzieś przy 130-140 kilometrach na godzinę stracił się hamulec, pękła rurka hamulcowa.
Wow.
Zresztą ta awaria przytrafiła się we wszystkich trzech Porsche. Wcześniej, jedni wcześniej, jedni później, ale wszystkie trzy Porsche miały tę samą awarię pęknięcia tej samej rurki hamulcowej. Widocznie albo osłona była zbyt słaba, albo osłona była zbyt mocna, bo czasami przy tych drganiach zbyt mocna osłona jest jeszcze większym problemem jak zbyt słaba. Jedynie w Afganistanie, po Iranie, król zamknął drogi dla rajdu. Proszę bardzo, główna droga w Iranie.
Do widzenia.
Została zamknięta przez króla. Można było znacznie, znacznie łatwiej tam przejechać. Dotarli do Bombaju. Tłum blokował przejazd. Takie były tłumy oglądających, że praktycznie, że zawodnicy nie mogli się dostać i przejechać przez Bombaj. Trzeba było neutralizować ten czas. Trzeba było po prostu nie liczyć tego przejazdu do klasyfikacji. Przetransportowano drogą morską samochody do Australii. Załadowano na statek, ale Porsche Zasady było już mocno zmęczone. W momencie przeglądu przed załadowaniem na statek stwierdzono, że no to Porsche to raczej się do odbudowy nadaje. W związku z tym telegram Zasady do Ferdynanda Porsche o pomoc. No i wysłano natychmiast Holsteina, Smitha i innych mechaników, którzy dotarli do Perth, przywieźli odpowiednie części i praktycznie zreanimowali, a można powiedzieć odbudowali, albo nawet zbudowali to Porsche od nowa. Także odcinek australijski już załoga mogła startować w prawie że nowym samochodzie. Odcinek australijski był też no, niesamowicie trudnym ze względu na to, że były właśnie 3 dni i 3 noce jazdy non-stop. Mm. Totalne zmęczenie zawodników, czasy odcinków absolutnie niemożliwe do wykonania, czyli jazda no, na limicie wszędzie, gdzie się tylko dało, po to, żeby te spóźnienia były stosunkowo jak najmniejsze.
Ale to wiesz, nic im się nie stało, bo dzisiaj Bogusławski Wojtek opowiadał, że były 3 przypadki, słuchajcie, podczas polowania jelenia i 3 facetów dostało zawału serca przy przeciąganiu tego zabitego jelenia.
O tak?
Tak.
No, trzeba przyznać, że zawodnicy rajdowi, a w szczególności już Sobiesław Zasada, który przypomnę Państwu ma 94 lata i jest w doskonałej formie i psychicznej, i fizycznej.
Jelenia nie przeciągał.
Nie, był zawsze po prostu bardzo mocno stawiał sprawność fizyczną tak na jest, pierwszym tak, miejscu. Tak. Był i narciarzem, i był gimnastykiem, i był lekkoatletą. Zawsze ta sprawność fizyczna stała na pierwszym planie.
Jeden z pisarzy, który dla dzieci pisał, nie, czy to Niziurski, bardzo możliwe, to wybierał się w góry z odważnikami. Na nogach, na tym, rozumiesz?
Na treningu.
Na treningu.
Siadł w góry z odważnikami. Że ci panowie myśliwi, to jest społeczność, która nie bardzo się przykłada do sprawności fizycznej, a bardziej do jakichś takich, nie wiem.
No a ostatni, rozumiesz, który był na tej swojej ambonie, wiesz?
Tak.
Polował na zwierzaka. I ta ambona już taka po tych deszczach była spróchniała, że on zasnął, spadł i się zabił.
No, to słyszałem o takim przypadku.
Wiesz, natomiast nie wiem. No ale...
Wracając jeszcze do już końcóweczkę rajdu Londyn-Sydney, jedna noc była absolutnie najtrudniejszą częścią rajdu. Bardzo wąskie, gruntowe dukty, praktycznie rzecz biorąc ścieżki z dziurami i to takimi dość potężnymi, jechane w nocy po drogach, które właściwie nie nadawały się do tego, żeby jeździć po nich samochodem, no i przetrzebiła zawodników, ale jednocześnie pokazała ogromne umiejętności i ogromny hart ducha Sobiesława Zasady i Wachowskiego, którzy wygrali ten odcinek. Zresztą było 6 odcinków w Australii. 5 z tych odcinków wygrał Zasada. W jednym z tych odcinków był drugi. Oczywiście odcinek australijski Zasada wygrał z dużą przewagą, no ale straty poniesione na odcinku europejskim i odcinku azjatyckim były na tyle duże, że Zasada właśnie o jeden punkt omsknął się z podium. Bo jednego punktu mu brakowało do tego, żeby znaleźć się na podium. Zaprocentował ten świetny trening. Ten trening, który pozwalał Zasadzie nawet w nocy po tych duktach, po tych drogach nie nadających się do jazdy uzyskiwać znakomite wyniki i znakomite czasy. Na tych końcowych odcinkach rajdu przydarzyła się też tragedia, mianowicie zginął lider rajdu. Lucian Bianchi po prostu na skutek wypadku poniósł śmierć. Na czoło wysunął się Andrew Cohen, który potem został zwycięzcą tego rajdu. No, niestety rajdy samochodowe zdarzają się wypadki i tu właściwie no, tylko można powiedzieć, tak jak w górach, tak jak taternicy, tak jak jakieś inne sporty ekstremalne, tutaj też się zdarzy.
Płetwonurkowie,
coś takiego.
Pewne to też, no.
Samochód został w Australii, jak mówiliśmy. I odnaleziono go w stanie mocno zdewastowanym nawet. Na szczęście wszystkie te części, które zostały od niego odkręcone, czyli te części tej zabudowy przeciwkangurowej, te rury, te siatki, one wszystkie są. One wszystkie się odnalazły.
Byłby to piękny numer, gdyby Sobek odkupił tego Porszaka.
No nie wiem, jak to wygląda dalej, bo...
Jego by stać było.
Pewnie tak.
No tak.
Pewnie tak. Chociaż przypuszczam, że ci panowie, którzy się tym zajęli, temu się poświęcili, też pewnie są zainteresowani tym, żeby to ich...
Jak poszukiwali, to po coś.
Ten samochód
w jakimś celu, nie?
No, tego typu auta się wystawia na aukcjach, na przykład szczególne samochody na aukcjach. Że sobie bym musiał... aukcję jeszcze pobić.
No pewnie tego typu samochód, no właściwie historyczny samochód, samochód, który no szczególnie dla nas Polaków ma ogromne znaczenie historyczne, a no Sobiesław Zasada. Musimy o nim przypominać, bo to człowiek, który najwięcej w sporcie samochodowym, wyczynowym, osiągnął i który jest wzorem dla wszystkich nowych adeptów, który pokazuje, że najpierw trzeba zadbać o siebie, o swoją sprawność fizyczną, o swoją sprawność psychiczną. Należy zadbać o bardzo przyzwoity i bardzo sumienny trening. Należy zadbać o przygotowanie samochodu, bo już z innych po prostu kontaktów z panem Sobiesławem wiem, że wszystkie etapy przygotowania samochodu dla niego były przez niego zawsze bardzo dozorowane i dokładnie po prostu sam osobiście sprawdzał poszczególne fazy przygotowania swojego rajdowego samochodu. Zaczął od Steyr-Pucha, od takiego maleńkiego autka, którym zdobył mistrzostwo Europy.
To były lata 50 jeszcze.
Tak, to były lata bardzo... Wszystko się zaczęło od w ogóle takich Simca Aron. Sprowadzono do Polski kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 sztuk takich właśnie samochodów Simca. Między innymi pan Sobiesław Zasada też taką jeździł. I te samochody Simca rozruszały troszkę ten sport samochodowy w Polsce, no bo samochód Pobieda czy Warszawa, może się i nadawał do sportu, ale nie za bardzo.
No nie.
Myślę, że jest szansa jeszcze, żeby rajdy, maratony wróciły do łask i żeby coś takiego kiedyś ktoś zorganizował. Chociaż dzisiejsze zainteresowanie sportem samochodowym widzimy to tutaj. Widzimy to w Ameryce, że po najmniejszej linii oporu, czy najlepiej jechać do Indianapolis, usiąść na trybunach i oglądać wyścig na owalu. Jest to emocjonujące.
NASCAR, albo NASCAR. Tak.
Albo NASCAR, albo jakąś inną formę wyścigową. Czy pojechać niedaleko, w końcu mamy tutaj bardzo słynny tor Road America w Wisconsin, gdzie odbywają się bardzo, bardzo ciekawe wyścigi. Ale już na rajdy już mniej widzów. Już tak powiem szczerze, że jakby nie było rodzin i kumpli zawodników, to po tych lasach, po tych trudno dostępnych miejscach w północnym Michigan, czy w Colorado, czy w Missouri, czy w innych stanach, gdzie Mistrzostwa Ameryki są rozgrywane, tam już trudno dotrzeć, tak już widzów mniej.
Bo to ciężko reklamować w ogóle rajdy. Ciężko.
No właśnie. Ale mimo to widzisz, że w Europie i na świecie rajdy cieszą się wielką popularnością. Kraje Ameryki Południowej, takie jak Argentyna, to jest fanatyzm wręcz, jeśli chodzi o rajdy samochodowe. Udział Sobiesława Zasady w słynnym wyścigu Gran Premio Argentyna i wygranie tego wyścigu był szokiem dla argentyńskiej publiki, która w ogóle nie mogła tego przewidzieć, że jakiś tam przybysz z Europy może tu w kraju...
We mgle wyjedzie.
Słucham?
We mgle wyjedzie.
Tak, we mgle wyjedzie z odcinka z nieprawdopodobnym czasem, gdzie nawet sędziowie nie zdążyli się ustawić na punkcie kontroli, bo nikt nie przewidywał, że samochód Zasady może dojechać w tej mgle tak szybko do mety.
Dziękuję panowie serdecznie, jak zwykle za niezwykle interesującą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Państwa zapraszam w piątek Wojciech Wielich oczywiście na antenie Polskiego Radia i dzisiaj w niedzielę Wojciech Wielich i Bartek Stypa. Dziękuję wam koledzy bardzo, 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 bardzo serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy państwa za tydzień.
Tak jest.
Poradnik motoryzacyjny.